Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Solidarność zapowiada zintensyfikowanie działań wobec rządu, bo jak twierdzi związek, nie wszystkie ważne postulaty zostały spełnione. Chodzi przede wszystkim o 3 postulaty. Powstrzymanie wzrostu cen energii, podniesienie wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oraz wprowadzenie emerytur stażowych. Na ten temat porozmawiam z panem Markiem Lewandowskim, rzecznikiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
No to zaczynamy. Solidarność mówi o groźbie ubóstwa energetycznego. Czego zatem domaga się Solidarność i czy te żądania są dzisiaj realne do spełnienia?
Trzeba patrzeć na to szeroko. Tu nie chodzi tylko o ubóstwo energetyczne naszych gospodarstw domowych, które może być dotknąć nawet połowy naszego społeczeństwa, co byłoby katastrofą, ale także chodzi o przemysł energochłonny, o te firmy, dla których koszty energii są jednym z kluczowych kosztów wytwarzania. Huty, cementownie, ceramika, chemia, to są wszystko ogromne zakłady, które też generują wokół siebie mnóstwo miejsc pracy, a więc ich upadłość pociągnęłaby za sobą nawet milion utraty miejsc pracy i tym samym dwucyfrowe bezrobocie, czego nie notowaliśmy od dawna. Dlatego patrząc na to szeroko, Solidarność postuluje, żeby nie robić dopłat do poszczególnych firm, czy nie robić jakichś budżetów dla rodzin, takich, innych, a tym bardziej dla firm, dlatego że po pierwsze jest ogromne zagrożenie, że Unia Europejska uzna to za niedozwoloną pomoc publiczną i nie notyfikuje takiego wsparcia, a z drugiej strony to będzie ciągle łatanie dziury, dlatego Solidarność uważa, że powinno się zablokować ceny energii, a więc bez względu na to, z jakiego źródła i na jakich nośnikach ta energia jest wytwarzana, jej cena powinna być regulowana i wtedy takie wsparcie powinno iść nie do poszczególnych firm, tylko właśnie rekompensować straty wytwórcom prądu, żeby oni zachowali płynność finansową i oni mogli normalnie funkcjonować. Więc to postuluje przede wszystkim Solidarność. Tutaj widać, że te działania są trochę odwrotne, dlatego że rząd właśnie szuka różnych formuł dopłaty do takiej czy innej firmy, znowu wyznacza jakieś progi. Tak jak mówię, to i tak wszystko będzie musiało być notyfikowane przez Unię Europejską, przez Komisję. A tutaj budzi to poważne wątpliwości, czy do takiej notyfikacji dojdzie.
To kolejny postulat. Solidarność.
Tak, druga rzecz to jest, chciałbym zwrócić uwagę, że nie mówimy o budżetówce, tylko mówimy o szeroko pojętej sferze finansów publicznych, a więc tych wszystkich podmiotach, które są bezpośrednio lub pośrednio finansowane z budżetu. A więc także mamy tu na myśli oświatę, ochronę zdrowia i wszystkie te...
Czyli najważniejsze dwie sfery.
Działy, tak, które są finansowane z budżetu. I tutaj po pierwsze uważamy, że podwyżka powinna być jeszcze w tym roku, że zaległości są tak duże, a tempo inflacji jest tak ogromne, że bez względu na plany budżetowe na przyszły rok...
Bo przypomnijmy, to 7,8%.
Ale to na przyszły rok,
procent,
pani redaktor,
na przyszły rok, tak.
My się domagamy na przyszły rok 20%, patrząc na to, jakie są wskaźniki makroekonomiczne.
Ponad dwa razy więcej, trzy razy.
Tak, ale uważamy, że niezależnie od tego, jeszcze w tym roku powinna pilnie trafić podwyżka do tego obszaru, który przed chwilą wymieniłem. No i rzecz ostatnia, niezwykle ważna.
Ale jeszcze się zatrzymajmy, bo mówicie również o rozwiązaniach systemowych, aby nie walczyć co roku o waloryzację płac.
No to dlatego, że jeżeli pani redaktor zobaczy, jak prowadzone są rozmowy budżetowe i te wszystkie terminy budżetowe, to jest tak naprawdę wszystko kwestia decyzji politycznej. Ja przypomnę, że myśmy w 2012 roku złożyli obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, żeby ją sztywno powiązać i już skończyć dyskusję co roku na temat wysokości płacy minimalnej. Też domagamy się systemowych zmian w waloryzacji rent i emerytur, bo mimo że je się udaje dobrze waloryzować, że to są w tej chwili jedne z najlepiej zabezpieczanych pieniędzy, jeżeli chodzi o siłę nabywczą, to też to jest tylko i wyłącznie decyzja polityczna. Więc te systemowe rozwiązania, na przykład w oświacie. Tam od lat dyskutuje się nad wprowadzeniem systemu wzrostu wynagrodzeń powiązanych z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce
narodowej. To propozycja
narodowej.
Solidarności, bo nie było takiego.
Dokładnie, która do tej pory nie jest zrealizowana. To jest właśnie taki element systemowego rozwiązania tego obszaru. I w każdym z tych obszarów takie regulacje powinny powstać po to, żebyśmy właśnie mieli przewidywalność
Jasność, jak co do wysokości. Kształtowały.
Mhm. Dokładnie. I żeby zdjąć też to odium ciągłego wahadła politycznego, że ci dadzą więcej, ci mniej, ci są łaskawi, ci są niełaskawi. Mieliśmy różne okresy, władze się zmieniają, a te rzeczy powinny być stałe, czyli przewidywalne i policzalne.
I niezależne od decyzji polityków. No to trzeci postulat dotyczy emerytur stażowych.
Które są przede wszystkim kwestią wiarygodności Zjednoczonej Prawicy, która takie deklaracje dwukrotnie złożyła, że wywiąże się z tego postulatu. Przypomnę, emerytury stażowe to prawo, dodatkowe prawo, nie obowiązek do przechodzenia emerytury, jeżeli ubezpieczony wykaże się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym. Więc w przypadku mężczyzn to jest 40, w przypadku kobiet 35 lat, które uprawniałyby do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Tutaj chodzi o to, żeby stworzyć taką możliwość, która jest zresztą pochodną też naszego systemu emerytalnego, który mamy. Przypomnę, że on jest zależny po pierwsze od zgromadzonego kapitału, właściwie nie tyle zgromadzonego, co zapisanego na naszych kontach, a po drugie czasu odbierania emerytury, a więc osoby, które byłyby uprawnione z takiej emerytury, po pierwsze musiałyby się wykazać solidnym wkładem na swoim koncie indywidualnym, które dawałoby szansę wypłaty co najmniej minimalnej emerytury w tym wydłużonym okresie, a więc tam nikt nikomu niczego nie dokłada, bo te pieniądze każdy z nas tam wpłaca. A z drugiej strony, no musimy sobie też twardo powiedzieć, jeśli Zjednoczona Prawica chce wygrać w przyszłym roku wybory, nie ma wyjścia, musi się z tego postulatu wywiązać, bo to jest postulat, na który czeka ogromna część społeczeństwa.
Bo nie będzie wsparcia Solidarności? Wyborcy.
No przede wszystkim Solidarność będzie musiała, to zresztą już powtarza w wielu miejscach, będzie musiała powiedzieć, że władza się nie wywiązała ze swojej deklaracji, ze swojej obietnicy. I będziemy wtedy no, jednoznacznie to oceniać. Zresztą Solidarność tak postępuje z każdą władzą. Ta nie jest tutaj wyjątkiem, że za dobre chwalimy, a za złe ganimy. Jeżeli będzie trzeba, będziemy też wychodzić na ulicę, co nieraz już pokazywaliśmy.
Mhm. A Solidarność apeluje do rządu o podjęcie rzetelnego dialogu ze związkiem. To nie było takiego dialogu rzetelnego?
Odbyło się bardzo ważne spotkanie Komisji Krajowej z przedstawicielami rządu, tych resortów, na których nam najbardziej zależało. Otrzymaliśmy dużo dobrych informacji, dużo rzeczy zostało wyjaśnionych i bardzo byliśmy zadowoleni z tego spotkania, ale to nie były osoby decyzyjne. Za tymi informacjami, za tym stanem, za tą rozmową, którą odbyliśmy, muszą też iść już konkretne decyzje, dlatego domagamy się przede wszystkim, już mając tę wiedzę, którą mamy, domagamy się teraz spotkania z panem premierem. Wiem, że do takiego spotkania ma dojść, nie znam jeszcze w tej chwili daty, ale wie pani, prawdziwy dialog rzetelny to jest taki, którego owocem są podejmowane decyzje. To spotkanie, które miało miejsce w Zakopanem w tym miesiącu, takich decyzji nie niosło za sobą, ale było bardzo ważne, było bardzo ważnym elementem tego dialogu. Jeżeli dojdzie do spotkania z premierem, jeżeli dojdzie do podejmowania konkretnych decyzji, takich jak mówiliśmy przed chwilą w tych trzech głównych postulatach, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście jest to partnerski, rzetelny dialog, za którym idą decyzje.
A zatem przypatrujemy się sytuacji, trzymamy kciuki za owocne spotkanie z panem premierem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Głos pracownika.
A my wracamy za kilka minut.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Pracownika. Warto wiedzieć.
Pieniądze za przyjście na rozmowę kwalifikacyjną. Czy to możliwe? Taki trend pojawił się ostatnio w branży IT. Czy dość zaskakująca propozycja stanie się niedługo normą? Czy może to tylko krótkotrwała moda? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia na ten temat z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Czy spotkałaś się kiedyś z pomysłem płatnej rozmowy kwalifikacyjnej?
Spotkałam się to całkiem niedawno. Faktycznie takie pomysły się zaczynają pojawiać, ale tylko i wyłącznie w części związanej z IT.
Dlaczego akurat IT?
To jest dosyć proste, dlatego że po prostu jest największe zapotrzebowanie na rynku na pracowników, na programistów, na osoby, które są związane z technologiami w części IT. Ja myślę sobie, że wiele osób może wydawać ten pomysł się bardzo abstrakcyjny i taki zupełnie bezsensowny, natomiast trzeba sobie wyobrazić, jak wygląda naturalne funkcjonowanie i dzień programisty. I to wygląda tak, że jeżeli jesteś w technologiach, które są rozchwytywane, to każdego dnia odbierasz przez różne kanały propozycje pracy. I to jest tak, że otwierasz Facebooka, dostajesz informację, że ktoś chce zatrudnić ciebie. Otwierasz LinkedIna, dostajesz informację, że ktoś chce cię zatrudnić. Otwierasz portal, na którym sobie przeglądasz książki i opiniujesz je i dostajesz wiadomość, że ktoś chce cię zatrudnić, a potem odbierasz swój prywatny telefon i się okazuje, że ktoś chce cię zatrudnić. Czyli tak naprawdę boisz się otworzyć lodówkę, bo tam na pewno jest ktoś, kto chce cię zatrudnić. Takich akcji kierowanych do programistów, bardzo ciekawych zresztą i wymyślnych, gdzie na przykład programiści dostawali do firmy pączki ze wewnętrzne firmy otwierali, zjadali ostatniego pączka, a tam pod spodem już było napisane, czy nie chcesz zmienić pracy. Więc jak sobie zaczniemy to wyobrażać i zdajemy sobie sprawę z tego, że takich kontaktów, interakcji jest 5-10 dziennie, to w pewnym momencie to może po prostu zmęczyć.
Oni są aż tak rozchwytywani, żeby codziennie dostawać tyle ofert pracy?
Są aż tak rozchwytywani i to są oferty, które są naprawdę konkurencyjne i też firmy zastanawiają się nad tym, czym grać, no bo można grać czymś, co jest atrakcyjne, ale konkurencja zaraz też zauważy, że to jest atrakcyjne, więc już w pewnym momencie te oferty też nie są w stanie przebić jakiegoś poziomu sufitu. Nie zawsze też wynagrodzenie jest najważniejsze, więc jest coś, co powinno nam tego kandydata zachęcić w ogóle do tego, żeby on chciał z nami rozmawiać. I w pewnym momencie, jak nie ma żadnych argumentów, to tym argumentem mogą być pieniądze, które są właśnie taką zapłatą za czas, że ja w ogóle tą ofertę będę rozważać.
To dotyczy tylko IT, czy może się rozprzestrzenić na inne rynki pracy?
Nie widzę tego na ten moment, żeby to mogło się rozprzestrzeniać ponad rynek IT. I też trzeba dodać, że jeżeli chodzi o IT, to raczkuje. To nie jest tak, że każdy programista na dzisiaj wysyła ci numer konta z kwotą, którą trzeba wpłacić. Raczej jest to coś, co zaczyna się pojawiać. Myślę, że przez pewne, może nawet nie sfrustrowanie rynku, ale przez nawet taką zabawę, zobaczmy, jak bardzo możemy przeciągnąć tą linę na naszą stronę. Tak samo jest z wynagrodzeniami. Tak, było 30 tysięcy, no to 33, jest 33, to 35 i tak możemy iść dalej. W pewnym momencie to pęknie, natomiast tu bardziej chodzi, myślę, o sprawdzenie drugiej strony. Nie ma na ten moment z mojej perspektywy na rynku innej branży, w której mogłoby to zacząć tak funkcjonować.
To jest trend taki chwilowy? Czy to będzie, tak jak powiedziałaś, teraz to raczkuje, ale to będzie później normą?
Nie wiadomo tego. To jest właśnie, widzisz, takie rzeczy, które się dzieją. Jest wiele takich ciekawostek. Na przykład też coś, o czym jeszcze niewielu rekruterów pewnie słyszało, to jest zapłacenie kandydatowi za to, że przyjął ofertę.
Więc za to, że się zgadza.
Za to, że się zgadza w ogóle być twoim pracownikiem, że on ten podpis na ofercie już złożył, czyli jakby poniekąd zablokował sobie inne możliwości. Więc takich pomysłów pewnie będzie coraz więcej różnych, dziwnych i one się niektóre przyjmą, niektóre nie. Natomiast od tego, czy się przyjmą, czy nie, zależy tylko i wyłącznie to, jak zareagują rekruterzy. Bo jeżeli rekruterzy zaczną w to wchodzić i stwierdzą, no dobra, płacimy za to, że będziesz z nami rozmawiał, no to w tym momencie rynek będzie musiał się zacząć do tego dostosowywać, bo kandydaci zaczną być wybrani i zacznie być to dla nich norma. To tak samo jak kwestia wynagrodzeń. Zobacz, kiedyś było tak, że w ofertach pracy nie było stawek. I to było dla wszystkich naturalne. Po prostu nie było stawek. Część pracowników w IT obruszyła się na to, nie chciała odpowiadać w ogóle na oferty bez stawek. Zaczęto wprowadzać stawki. Nie ma technicznej możliwości, żeby na ten moment pracownik, który chce być programistą, który jest programistą, chce zmienić pracę, odpowiedział na ofertę bez stawki. Rynek musiał się dostosować. Mhm. Więc skoro tak jest w tym, no to pytanie, jak będzie z tymi dodatkowymi płatnościami?
Patrzysz tak z boku, plusy i minusy tego.
Zawsze staram się patrzeć z perspektywy osoby, która jest najbardziej zainteresowana, czyli tego programisty. Pewnie by mnie męczyło, gdybym co chwilę dostawała jakieś informacje. Raczej nie poszłabym w takie rozwiązania, szukałabym innych sposobów, żeby sprawdzić, czy to jest firma, z którą w ogóle chciałabym rozmawiać, więc postrzegam to jako plus, jeżeli chodzi o przesiew, bardzo szybki, uzyskania w miesiącu, nie załóżmy 200 kontaktów z rekruterem, a na przykład dwóch. To jest dobra selekcja, więc pewnie z perspektywy programisty to będzie dosyć duży atut, oszczędność czasu po prostu. Natomiast jeżeli patrzymy sobie na to z perspektywy rekruterów, no to rekruterzy mają dość. Oni są zmęczeni procesami rekrutacji, jeżeli chodzi o branżę IT. Często nawet rekruterzy odchodzą po prostu od rekrutacji w IT, bo mają dość, bo nie chcą. Ja sama zresztą nie rekrutuję w IT od dawna, bo bo wolę inne branże. Coraz trudniej też, i to jest bardzo ważna informacja, o czym się w ogóle nie mówi, że rekruterzy, którzy rekrutują w IT, zarabiają często więcej niż programiści, których rekrutują.
To ciekawe.
Bardzo, o czym się w ogóle nie mówi i często traktuje się ich bardzo bez szacunku.
Ciekawostki.
Pracownicy chcą się rozwijać, aby móc odpowiadać na wyzwania zawodowe, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Natomiast ich wizja dalszego kształcenia i realne potrzeby w tym zakresie bardzo często rozmijają się z ofertą szkoleniową pracodawców. Raport na ten temat przygotowała firma Hays Poland. O wynikach badania mówi senior menadżer Magdalena Białek.
Zapytaliśmy pracowników, czy są otwarci na rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, i bardzo dużo respondentów, bo aż 98% pracowników zadeklarowało, że otwarci są na zdobywanie nowych kompetencji. Natomiast z tej grupy zaledwie 36% jest zadowolona z zasobów szkoleniowych u aktualnego pracodawcy. Zapytaliśmy również o to, z czego wynika tak duża rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a satysfakcją z oferty szkoleniowej. I tutaj 60% pracowników przyznało, że obecny pracodawca wprawdzie zapewnia różnego rodzaju zasoby do nauki, natomiast w ocenie pracowników są one niedopasowane po prostu do poziomu ich umiejętności i kompetencji. Również pracownicy ocenili, że stosowane w firmach metody nauki nie uwzględniają ich preferencji, i również problemem jest to, że pracownicy nie dysponują czasem niezbędnym do skorzystania z takiej oferty szkoleniowej, jeśli ona wykracza poza godziny pracy. Jest to na pewno zaskakujące, że mamy tak dużo rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami pracowników i taką pozytywną oceną oferty szkoleniowej pracodawców. W związku z tym zapytaliśmy również pracowników, w jaki sposób podnoszą swoje kompetencje, i tutaj aż 89% osób określiło, że inwestuje prywatne środki w zdobywanie nowych umiejętności. To jest na pewno bardzo wysoki odsetek, jest to bardzo ciekawy trend aktualnie, który obserwujemy w wyniku tego badania. Zapytaliśmy o przyczyny, z czego wynika tak duże zainteresowanie inwestycją w zdobywanie właśnie nowych kompetencji. I tutaj 76% z tej grupy powiedziało, że przede wszystkim motywuje ich chęć zaspokojenia własnych aspiracji, ponieważ chcą wzmocnić własne poczucie kompetencji zawodowych, a tylko 13% potwierdziło, że rozwijają swoje kompetencje, ponieważ wymaga od nich w tej chwili tego ich profesja, czyli są to zmiany w przepisach albo są to zmiany w certyfikacji czy w wymogach kompetencyjnych. Jeśli chodzi o pracodawców, to na pewno są oni zaniepokojeni niedoborem kompetencji, i jeśli chodzi o firmy ankietowane przez nas, to 57% ankietowanych firm potwierdziło, że dysponuje rocznym budżetem szkoleniowym, natomiast aż 34% nie posiada takich środków zaplanowanych na rozwój kompetencji swoich pracowników. W związku z tym też te plany przeprowadzania szkoleń mogą pojawiać się zbyt późno niż oczekiwania kadry. No i myślimy, że kluczem do rozwiązania tego problemu jest faktycznie taka regularna komunikacja, regularne badanie oczekiwań pracowników. Również takie promowanie wszelkich działań rozwojowych, które organizacja proponuje, jak i na pewno odpowiedź na zadeklarowane potrzeby pracowników. Jeśli chodzi o finanse, na pewno część firm boryka się w tej chwili z analizą kosztów i ogranicza też w jakiejś części budżety szkoleniowe, i co jest też po prostu ważnym aspektem wpływającym na zwiększenie rotacji po prostu w organizacji.
Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu, tak jak w poprzednim miesiącu, wyniosła 2,6%. Tym samym Polska ponownie znalazła się na drugim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem, poinformował Europejski Urząd Statystyczny. To dane, które powstają według stosowanej przez Eurostat metodologii. Pierwsze ponownie są Czechy, na trzecim miejscu jest Malta. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym półroczu w gospodarce narodowej wzrosło o 10,8%, licząc rok do roku. Wyniosło 6196 zł i 99 groszy, poinformował Główny Urząd Statystyczny. GUS podał też, że liczba pracujących w Polsce według stanu na 30 czerwca wyniosła 9 761 000 osób. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Rada Ministrów zapewnia, że zabezpieczone zostały środki na kontynuację kluczowych programów społecznych, takich jak Rodzina 500+, czy realizację świadczenia Dobry Start. Zapisano też pieniądze na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych oraz na 13. emeryturę. W przyszłym roku seniorzy mogą liczyć na 14. emeryturę, poinformował w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Stwierdził, że resort jest przygotowany na wdrożenie tego programu na przełomie sierpnia i września, ale ostateczna decyzja będzie należeć do rządu. Wiceminister podkreślił, że świadczenie jest podyktowane chęcią poprawy sytuacji materialnej osób o najniższych dochodach, w której to grupie znajduje się część seniorów. Resort rodziny i polityki społecznej szacuje, że najniższa emerytura wyniesie od marca przyszłego roku ponad 1500 zł brutto. Zdecydowaliśmy się na zniesienie ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy, informuje minister rodziny Marlena Maląg. Decyzja jest związana z rosnącym ryzykiem migracyjnym z Rosji. Uwzględnia też działania zbrojne tego kraju w Ukrainie i rosnące obawy przed rosyjskim atakiem hybrydowym w Polsce. 33% badanych pracowników w naszym kraju nie zrobiłoby nic, gdyby w swoim miejscu pracy doznało mobbingu. Najczęstszym powodem bierności jest obawa przed zemstą mobbera lub przełożonych, wynika z najnowszego badania przeprowadzanego przez USC Research i platformę epsycholodzy.pl. 16% anonimowo złożyłoby skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, 11% zgłosiłoby sprawę zwierzchnikom lub pracodawcom, 7% badanych odeszłoby z pracy, tylko 4% zwróciłoby się do sądu.
Zawody przyszłości.
Nauczyciel online. Już niedługo taka specjalizacja zawodu nauczycielskiego stanie się faktem. Czym praca nauczyciela online będzie różniła się od pracy obecnego nauczyciela? O tym Iwona Wysocka.
Już pandemia, zarządzane na szeroką skalę zamykanie miast i państw uzmysłowiły, że mimo przeciwności nie można zrezygnować z prowadzenia edukacji czy też z wykonywania obowiązków związanych z pracą. Po raz pierwszy na całym świecie edukacja była prowadzona w sposób zdalny w skali, z jaką do tej pory nikt na świecie nie miał do czynienia. W wielu krajach dzięki temu przyspieszyła cyfryzacja pewnych procesów, równocześnie w wielu rodzinach pojawił się więcej niż jeden komputer. Okazało się, że jest to urządzenie nie tyle luksusowe, co niezbędne do nauki czy pracy. Wielki światowy eksperyment zdalnej nauki i pracy zdał egzamin, ale pokazał też słabe punkty, zwłaszcza w przypadku edukacji. Po pierwsze, nie każdy nauczyciel sprawnie radził sobie ze sprzętem komputerowym. Uczniom udawało się udawać, że słuchają lekcji z uwagą. Trudno było weryfikować uczciwość uczestników lekcji, zwłaszcza przy sprawdzianach. Wydaje się, że do kolejnej pandemii świat będzie lepiej przygotowany, a szybki rozwój technologii pozwoli też w bardziej profesjonalny i zbliżony do realizmu sposób prowadzić zdalne nauczanie nie tylko w szkołach, ale też na rozmaitych kursach. Na wyposażeniu uczniów pojawią się urządzenia do wirtualnej rzeczywistości, a pomocą dydaktyczną będą programy komputerowe z rozszerzoną rzeczywistością. To wszystko będzie wymagało zatrudniania nauczycieli z nowymi kompetencjami, wyspecjalizowanych w prowadzeniu zajęć właśnie za pomocą takich urządzeń jak na przykład gogle czy specjalne rękawice VR. Takie osoby będą musiały być otwarte na rozwój technologiczny i umiejętnie z niego korzystać. Powinny umieć panować nad uczniami w rzeczywistości wirtualnej i utrzymywać ich uwagę na danej czynności. Będą musiały umieć zarządzać grupą właśnie w wirtualnej rzeczywistości. Do tego powinny być bardzo kreatywne. Takie osoby znajdą także pracę przy prowadzeniu rozmaitych kursów z założenia organizowanych zdalnie.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Spotykamy się za tydzień. Jeśli Państwo chcielibyście, aby na naszej antenie wyjaśnić jakieś kwestie czy podjąć dany temat, bardzo proszę o kontakt mailowy na adres głospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos Pracownika.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.